niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam i zapraszam na kolejny wykład w drugim roku akademickim telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, który prowadzi na antenie telewizji Trwam dzieło biblijne Jana Pawła II. Dzisiaj Mojżesz i historia wyjścia Izraela z Egiptu. To druga część tego wykładu. Pierwszy był w poprzednim roku akademickim. Nasi goście prowadzący to ojciec dr Wojciech Popielewski, oblat Maryi Niepokalanej. Witam serdecznie.
Szczęść Boże Państwu.
Ojciec Wojciech jest mistrzem nowicjatu na Świętym Krzyżu. Pozdrawiamy przy tej okazji całą wspólnotę na Świętym Krzyżu. Drugim wykładowcą jest ksiądz dr Marcin Kowalski.
Szczęść Boże Ojcze, szczęść Boże Państwu.
Ksiądz Marcin jest wykładowcą Instytutu Nauk Biblijnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Księża, można powiedzieć, wykładają w katedrze egzegezy. Drugi wykład podczas tego roku akademickiego, katedra egzegezy. Przypomnę, Mojżesz i historia wyjścia. Po wykładzie zapraszamy serdecznie do kontaktu telefonicznego. Czekamy na Państwa telefony i zapraszam teraz do pilnego, uważnego wsłuchiwania się w to, co nasi wykładowcy nam dzisiaj zaproponują.
Drodzy Państwo, w naszej katedrze egzegezy tekstów Starego i Nowego Testamentu wracamy dzisiaj do historii Mojżesza. Dziś, zanim postąpimy krok naprzód, postarajmy się sobie przypomnieć, co do tej pory się wydarzyło. Izrael znajduje się w Egipcie. Jesteśmy w czasach Ramzesa II, kiedy w Egipcie prowadzone są z ogromnym rozmachem prace budowlane. Egipcjanie wyzwolili się z trwającej kilka wieków okupacji Hyksosów. To było semickie plemię czy plemiona, które dokonały inwazji na Egipt i przejęły tam władzę. Egipt, otrząsnąwszy się z tej okupacji, z podejrzliwym okiem patrzy na wszystkich Semitów, którzy wciąż jeszcze znajdują się w ich ziemi. Do tych ludów semickich należą także Żydzi. Obarcza się ich pracą ponad siły. Mają konstruować dla faraona potężne budowle, składy, które się wówczas budują, i miasta. W ten sposób chce się ujarzmić ten naród i zapobiec temu, aby w przyszłości nie powtórzył się dramat Semitów, którzy znów przejmą władzę w potężnym Egipcie. W tym czasie trudnym, prześladowań także i ucisku dla Izraela, przychodzi na świat Mojżesz, nasz bohater, którego losy śledzić będziemy w tej historii wyjścia, przynajmniej na początku. Mojżesz, w którego historii zasadniczą rolę odgrywają kobiety właśnie. Kobiety położne i matka oraz siostra, a także córka faraona, które wszystkie współpracują z Bożą opatrznością. W tych losach Mojżesza widać wyraźnie rękę i oko boskiej opatrzności. Chłopiec, który się rodzi, otrzymuje imię, które może oznaczać dwie rzeczy. Moshe, znaczy i wydobyty z wody, i w etymologii egipskiej Mosis znaczy syn. Czyj to będzie syn, pozostaje jeszcze do wyjaśnienia. Kto upomni się o Mojżesza? Czy będzie to faraon, czy będzie to sam pan? Mojżesz ma przed sobą otwartą drogę na dworze egipskim, drogę kariery, drogę, którą zamyka w pewnym momencie faktem zamordowania jednego z Egipcjan. Musi wówczas uciekać, znajduje się w ziemi Madianitów, wypasa owce u swojego teścia Jetry. Tam zakłada rodzinę. Życie Mojżesza to jednak życie złamane. Życie, które zapowiadało się cudownie, zapowiadało się jako życie także Bożego wysłannika, który dokona wielkich rzeczy w Egipcie. Tymczasem znajdujemy go na pustyni, pasącego owce swojego teścia. Na szczęście, jak przekonaliśmy się już wcześniej, nad historią Mojżesza czuwa jeszcze ktoś, kto nie pozwoli, aby ta historia zakończyła się tutaj. Bóg zwraca swoje oczy ku Mojżeszowi, a równocześnie zwraca swoje oczy ku całemu narodowi, ku Izraelowi. Właśnie w tym momencie rozpoczynamy dzisiaj naszą narrację.
Szanowni Państwo, ksiądz Marcin doprowadził nas do kluczowego momentu tej historii, która będzie miała wspaniałe, dramatyczne, piękne odsłony. Zaczyna się ona od objawienia, szczególnego objawienia się Boga Mojżeszowi w krzaku ognistym. Ten tekst trzeciego rozdziału Księgi Wyjścia jest absolutnie kluczowy. Pochylimy się nad nim w pierwszej kolejności, żeby zrozumieć całą tę wspaniałą historię, którą teraz będzie pisał Bóg. Zobaczmy tekst 3 rozdziału Księgi Wyjścia, wersety od 1 do 10. Kiedy Mojżesz pasł owce swego teścia Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu. On zaś odpowiedział: oto jestem. Rzekł mu Bóg: nie zbliżaj się tu, zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Drodzy Państwo, ten tekst niezwykle bogaty będzie przedmiotem naszej egzegetycznej analizy i rozpoczniemy od pierwszego zdania, które brzmi: gdy Mojżesz pasł owce swego teścia Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Nad samą konstrukcją gramatyczną tego tekstu będziemy mieli okazję jeszcze się pochylić, natomiast na tym etapie zwróćmy uwagę na użyte słownictwo, ponieważ ono pokaże nam perspektywę, w której możliwe jest zrozumienie i konieczne jest postrzeganie historii Mojżesza. Otóż o Mojżeszu jest powiedziane, że był pasącym. U Moszecha Jaroe. Tytuł ten stosuje się nie tylko do pasterzy, którzy idą, żeby wypasać swoją trzodę. Ale jeżeli odczytamy ten tytuł w kontekście całej historii Izraela, to zobaczymy, że odnosi się on metaforycznie do królów i władców, którym Bóg powierzył odpowiedzialność pasterzy jego ludu. Kiedy w drugiej księdze Samuela w 5 rozdziale jest opisane, jak wszystkie pokolenia izraelskie schodzą się u Dawida w Hebronie i oświadczają mu, że są jego ciałem, wtedy przypominają, co powiedział Pan do niego: ty będziesz pasł mój lud Izraela. A ta tireda mi, Izrael. Kiedy Bóg skarży się w księdze Jeremiasza w 2 rozdziale na bunt przeciwko sobie, będzie się skarżył, że zbuntowali się pasterze ludu, ci, którzy mieli paść lud, więc odpowiedzialni za niego. Wreszcie niezwykle mocne użycie tego terminu zachodzi w księdze Izajasza, w Deutero-Izajasza w 44 rozdziale tej księgi. O Cyrusie jest powiedziane, Bóg mówi: to jest mój pasterz. To znaczy, to jest ten, któremu ja dałem tak niezwykłą władzę w tym konkretnym historycznym momencie. On ma moc pochodzącą ode mnie, żeby zmienić bieg dziejów narodów. Oto jest zadanie, oto jest wielkość i to oto jest odpowiedzialność pasterza. Owce, son, to nie tylko owce i kozły, ale przecież czytając ten termin w całym kontekście historii Izraela widzimy, że to przecież jest lud Jahwe, lud Pana, cały lud Izraela. Podobnie kolejny czasownik, który opisuje czynność Mojżesza pasterza, nahag, paralelny do poprzedniego, również oznacza przede wszystkim prowadzenie ludzi. Czasownik, który określa przewodnictwo, kierowanie, odpowiedzialność. Spójrzmy tylko na 2-3 teksty, w których jest użyty ten czasownik i zrozumiemy, jak wielką posiada moc, jak wielkie posiada znaczenie dla zrozumienia kolejnych odsłon historii Mojżesza, kim ma być. U Izajasza w 60 rozdziale pokazana jest wizja otwartych bram Jerozolimy. Przez te bramy mają przyjść wszystkie potęgi ludów, a również ich władcy mają być przyprowadzeni. A więc ludzie mają przyjść. Joab w 1 Księdze Kronik, 20 rozdziale, wyprowadza całą potęgę wojska. A więc staje na czele potężnego wojska, potężnej armii. Wreszcie, kiedy Izajasz pokazuje świat pokoju, świat swojego powrotu do pierwotnej harmonii, to pokazuje, że również ten harmonijny świat będzie miał swojego przewodnika. Tam również będzie człowiek na czele tej harmonii stworzenia. Mały chłopiec będzie je prowadził, będzie je poganiał, będzie im przewodził. Te zwierzęta, które żyją w harmonii bez przemocy. Wyciągnijmy pierwsze wnioski, drodzy Państwo. Otóż Bóg znajduje Mojżesza wypasającego owce teścia. Mamy tu z jednej strony ogromną ironię, ale z drugiej strony dwuznaczność nakładających się na siebie terminów, obrazów. Bo Mojżesz stchórzył, jak mówił ksiądz Marcin, uciekł z Egiptu, w jakimś sensie jest bankrutem, prowadzi życie, któremu nic nie brakuje, bo jest pasterzem, ale Bóg, jak widzimy, przeznacza go do zupełnie innego zadania. Miał być pasterzem władcą, miał stanąć na czele ludu. Zamiast owiec miał prowadzić ludzi. Nie owce Jetro, ale lud Boga. Z pozoru te dwie drogi nie różnią się od siebie. W obydwu przypadkach Mojżesz jest pasterzem, ale faktycznie dzieli je przepaść. To jest obraz różnicy pomiędzy życiem, które wypełnia plan Boga, i życiem, w którym człowiek ucieka od Boga. Jakby narrator chciał nam powiedzieć, że człowiek jest często tylko cieniem tego, kim mógłby być, jeśli wszedłby w Boży zamysł. Mojżesz prowadzi owce na pustynię w kierunku góry Horeb. Dodajmy tutaj trzy znaczące uwagi. Po pierwsze, po hebrajsku Horeb oznacza suszę, opuszczenie, zniszczenie. I postawmy pytanie, czy to jest obraz życia bohatera? Czy to jest obraz opuszczenia, suszy, braku życia Izraela? Czy to jest obraz Izraela, który więdnie w Egipcie? Z punktu widzenia całej narracji, następującej sekwencji faktów, odpowiedź jest znana. Po drugie, Horeb to także góra świadectwa, Synaj. Tekst, który analizujemy, a przypisywany przez egzegetów i komentatorów jachwiście, używa terminu krzew, senech, zapewne dlatego, żeby połączyć tę scenę z górą Synaj, Sinaj, gra słów ewidentna. Palenie się krzewu jest w ten sposób powiązane z ogniem, który będzie towarzyszył Teofanii na górze Synaj. A więc na samym początku tej księgi widzimy zamierzony związek pomiędzy wyjściem a Synajem. I wreszcie po trzecie, w historii opuszczonego i więdnącego Mojżesza ma się za chwilę ukazać Bóg. Czy to przypadek, że Mojżesz znalazł się pod jego górą? Czy przyprowadził go tutaj sam Pan? Otóż wspomniałem o konstrukcji gramatycznej tego zdania. Mianowicie jest ona bardzo niezwykła. Nie jest to typowe otwarcie historii, ale szyk hebrajski użytych tutaj słów sugeruje dwie rzeczy. Że pobyt Mojżesza w ziemi Midian jest zaledwie wstępem do historii. I po drugie, Mojżesz wprawdzie w tej chwili był pasącym owce swego teścia, ale za chwilę już nim nie będzie. Mojżesz ma w tej historii kogoś, kto przyszedł się po niego, o niego upomnieć. Ma swojego ojca, który za chwilkę stanie przed nim i go zawoła.
I tu, drodzy Państwo, kończy się wstęp do historii Mojżesza, a zaczyna się prawdziwa historia, historia jego powołania, co sugeruje także i składnia, i szyk hebrajski, i postać, która wchodzi nam na scenę, a jest nią anioł pański. W drugim wersecie, po wstępie, czytamy: wtedy ukazał mu się anioł pański w płomieniach ognia ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wajera malak Adonai lav bebalat esh mitok hasenech, wajar vehinne hasenech boer baesh vehasenech enenu ukal. Tak ten tekst brzmi w języku oryginalnym hebrajskim. Dzisiaj w trakcie tego wykładu będziemy sporo korzystali z bogactwa języka hebrajskiego, zastanawiając się praktycznie nad kluczowymi słowami naszej historii powołania Mojżesza. Zatrzymajmy się przy tej pierwszej postaci, która wchodzi nam na scenę. Anioł pański. Kim on jest? W Biblii hebrajskiej to słowo malak, malak Adonai w tym kontekście może oznaczać trzy rzeczy. Po pierwsze, często oznacza wysłannika czysto ludzkiego. W księdze proroka Ezechiela w 23 rozdziale prorok skarży się na to, opisując losy Izraela i Judy, skarży się na to, że jego naród, naród Boży, zamiast oprzeć się na Bogu, wysłał swoich posłów do obcych narodów, do Egiptu, Babilonii, a wcześniej jeszcze do Asyrii. A więc ludzki wysłannik. Podobnych wysłanników wysyła Nehemiasz do królów perskich. O podobnych wysłannikach czytamy w księgach historycznych. Malak określa zawsze ambasadora, posłańca, kogoś, kogo posyła się, aby załatwił w imieniu króla władcy jakieś interesy, sprawy. Czy o takiego ludzkiego wysłannika chodzi tutaj? Do pewnego stopnia ta postać będzie reprezentowała Boga, ale na pewno nie jest to tylko człowiek. Mojżeszowi objawia się ktoś znacznie większy. Drugie znaczenie, jakie rzeczownik Malak często przyjmuje w Starym Testamencie, to także wysłannik Boży, ale już niezwykły ambasador. Tym mianem określa się w księdze proroka Ageusza, na przykład proroków. To w rozdział pierwszy księgi proroka Ageusza, czy też kapłanów, jak u Malachiasza w drugim rozdziale. A więc ludzie obdarzeni szczególną funkcją objawiania imienia Bożego. Malak Adonai, wysłannik Pana. I wreszcie trzeci zakres znaczeniowy, jaki ten rzeczownik przyjmuje w Starym Testamencie, to ktoś posłany bezpośrednio przez Boga i noszący także pewne boskie cechy. Wysłannik, który jest po prostu aniołem. I to trzecie znaczenie nasz rzeczownik przyjmuje w tej właśnie historii. Zresztą w zgodzie z kontekstem, w jakim rzeczownik Malak często pojawia się w Pięcioksięgu i później w dziele deuteronomistycznym. On często określa anioła, kogoś, kto reprezentuje Boga, nosi jego boskie cechy, także prerogatywy i objawia jego wolę. W Księdze Wyjścia jest mowa o aniele, którego Pan posyła przed Izraelem, który ma ich prowadzić i któremu mają być posłuszni, tak jak są posłuszni głosowi samego Boga. Podobne cechy będzie nosił anioł, który objawi się w księdze Jozuego, wielkiemu wodzowi Izraela, właśnie Jozuemu. On będzie także walczył i prowadził te podboje w ziemi obiecanej. Więc anioł pański, tak w Pięcioksięgu, jak w niektórych miejscach ksiąg historycznych, przyjmuje cechy samego Boga, ukrywa się za nim po prostu Boża moc i obecność. I taką Bożą moc i obecność odczuwa i takiej Bożej mocy i obecności doświadcza także Mojżesz, spotykając anioła, o którym mowa w drugim wersecie. Mojżesz widzi go pośrodku płomienia, który trawi krzew pustynny. Tutaj otwiera nam się cała symbolika ognia w Starym Testamencie, którą tylko króciutko podsumujmy. Ogień przede wszystkim określa nam naturę Bożą. W szóstym rozdziale księgi proroka Izajasza ukazuje nam się Pan otoczony przez istoty płonące, szerafim, serafini, płonące ogniem, które obrazują coś z jego nieprzystępności i równocześnie wymiaru, który przekracza nasz ludzki świat. Do tego Boga nie można się tak łatwo zbliżyć, bo jest jak ogień, który spala to, co kruche i to, co ludzkie. Równocześnie ogień, także u Izajasza, 53 rozdział, będzie określał sąd Boży. Co sugeruje nam się tutaj, że w tym obrazie krzewu płonącego także płonie już nie tylko Boża obecność, ale także sąd nad Egiptem i nad wszystkimi jego bogami. Tak, tutaj Bóg przychodzi, żeby rozsądzić, kto jest ojcem w historii Mojżesza i kto troszczy się rzeczywiście o Izraela i kto jest mocniejszy od wszystkich bogów Egiptu. Wreszcie ogień w Pieśni nad Pieśniami to także bardzo piękny symbol miłości. Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak pieczęć na swoim ramieniu, bo mocna jak śmierć jest miłość, zazdrość gwałtowna jak Szeol, żar jej to żar ognia. Płomień pański. Więc wszystkie te obrazy możemy mieć w pamięci i na myśli, kiedy widzimy krzew gorejący i Mojżesza, który zbliża się do tego Bożego ognia. To jest ogień Bożej nieprzystępności, transcendencji, ogień Boga, który przekracza ten świat. To jest ogień Bożego sądu, który już płonie i to jest ogień Bożej miłości, także, która przywołuje do siebie Mojżesza. Ostatnia rzecz charakterystyczna dla tego Bożego ognia opisanego w drugim wersecie. On płonie, ale nie spala krzewu. Używa się tutaj czasownika, który oznacza dosłownie achal, pożerać. Ten ogień nie strawił krzewu pustynnego, tak kruchego przecież. To obraz tego Boga, który jest równocześnie potężny, ale zaprasza kruchą ludzką istotę Mojżesza, aby się do niego zbliżył. Ten ogień obiecuje już Mojżeszowi, że go nie strawi, nie spali, ale będzie dla niego ogniem zapalającym na nowo jego życie. Zapali także nowe światło nadziei w historii Izraela.
Przyjrzyjmy się zatem tej scenie i Mojżeszowi, który będzie do tego niezwykłego zjawiska chciał się zbliżyć. Zobaczmy, jak wygląda to objawienie Boga dane Mojżeszowi. Tekst mówi tak. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? Otóż Mojżesz, powodowany ciekawością, próbuje się zbliżyć i znów słyszymy go mówiącego do samego siebie. Jest to z jednej strony, proszę Państwa, odbicie zwyczaju samotnika, który jest swoim własnym rozmówcą, owszem, ale przede wszystkim jest to niezwykle piękny zabieg retoryczny autora, redaktora, który zaprasza czytelnika, żeby stał się uczestnikiem tej niezwykłej historii. Mojżesz widzi. Co Mojżesz widzi? Mojżesz widzi wielkie zjawisko, objawienie, widzenie. To jest et hamare hagadol haze. Już sam sposób, w jakim jest bardzo precyzyjnie opisane, wskazuje nam, że chodzi o fizyczne, zewnętrzne, niezwykłe, namacalne zjawisko i o którym Mojżesz wie, że takim jest i że dzieje się tu i teraz. Nie jest wewnętrzne, ale zewnętrzne. Bardzo mocne, bardzo namacalne i bardzo niezwykłe. Objawienie. Proszę Państwa, to słowo klucz, nad którym się pochylamy w tym kontekście, mare, oznacza w Biblii coś niezwykłego, coś pięknego. Na przykład o Józefie jest powiedziane, że miał piękną postać i miłą powierzchowność w Księdze Rodzaju w 39 rozdziale. Ale przede wszystkim słowo to oznacza objawienie. W Księdze Wyjścia w 24 rozdziale powiedziane jest, że wygląd chwały Pana w oczach Izraelitów był jak ogień na szczycie góry. Umareke woda donaj keesh ochelet berosh hahar. Więc to mare chwały Pana. A więc to samo słowo, które występuje w historii Mojżesza. Wreszcie Księga Liczb pokazuje, jak wykonywane są kolejne polecenia Boga, żeby przysposobić miejsce kultu. I świecznik, który cały wykuty ze złota, będzie odbiciem wzoru, który Pan pokazał Mojżeszowi. Będzie jak ka mare asher here Adonai. Będzie jak to, co pokazał Pan Mojżeszowi, a więc to, co objawił Pan Mojżeszowi, na co otworzył mu oczy. W dniu, kiedy ustawiono przybytek, okrył go wraz z namiotem świadectwa obłok, powiada Księga Liczb w 9 rozdziale, i od wieczora aż do rana pozostawał nad przybytkiem jak objawienie ognia, kemareesh, to samo słowo. A zatem to jest, proszę Państwa, pierwszy kontekst, w którym mare występuje w Biblii. Pokazuje rzecz niezwykłą, objawienie, świat Boga, który dotyka ziemi. Ale drugim bardzo ciekawym kontekstem tego słowa jest Księga Daniela. Zanim wyciągniemy wnioski, spójrzmy na kilka tekstów, które dotyczą tej księgi. Otóż, kiedy nad rzeką Ulaj bohater słyszy słowa, ostatnie, tak jak powiada Księga Daniela w rozdziale 8, mówią Gabrielu, wyjaśnij mu mare, wyjaśnij mu widzenie. To, w czym uczestniczy Daniel, to jest objawienie świata niezwykłego, świata Boga. Tak samo widzenie o wieczorach i rankach, które mu opowiedziano, jak pisze w Księdze Daniela w rozdziale 8, kończy się takim bardzo mocnym imperatywem, żeby przeniknął słowo i pojął, zrozumiał widzenie. Haben hamare, to z czym przychodzi do niego Bóg. Wreszcie jeszcze jeden cytat z Księgi Daniela 10 rozdziału. W 3 roku panowania króla perskiego Cyrusa Danielowi zostało objawione słowo. On przeniknął słowo i zrozumiał widzenie. Bammare. Pierwsze wnioski, proszę Państwa. Tego niezwykłego słowa nie używa się u proroków, a jedynie w tej niezwykłej księdze Daniela. Zatem nie chodzi tutaj o wizję duchową, o coś wewnętrznego, ale autor, opisując kontakt Mojżesza z tym niezwykłym zjawiskiem, chce powiedzieć, że Bóg fizycznie dotyka ziemi. Objawia coś ze swojej niezwykłej natury Mojżeszowi. A jest to możliwe jedynie dzięki inicjatywie i potędze Boga. Człowiek tu nic nie może o własnych siłach. I tutaj bardzo ważna uwaga w kontekście tego, o czym jeszcze powiemy, w kontekście ludzkich kalkulacji Mojżesza. Te kalkulacje nie przydadzą się na nic. Bóg, który się objawia, On będzie tym, który będzie prowadził Mojżesza. Tekst mówi dalej: gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz podchodził, aby się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu. On zaś odpowiedział: oto jestem. Rzekł mu Bóg: nie zbliżaj się tu, zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Wajjar. Mojżesz widzi, owszem, ale również Pan widzi. W ten sposób rodzi się spotkanie. Ta przygoda Mojżesza z Bogiem rozpoczyna się od uświadomienia sobie, że Pan jest tym, który idzie na spotkanie, patrzy, widzi, woła po imieniu. Ale tu musimy postawić bardzo ważne pytanie. To spotkanie musiało być przygotowane. Skąd bowiem rozmówca Mojżesza zna jego imię? Czy jest jego ojcem? A jeśli tak, co robił do tej pory? Przygotowywał ten moment? Otóż za tym momentem historycznego zawołania kryje się jakaś przedziwna, tajemnicza, misteryjna, związana z Bogiem, swoista prehistoria Mojżesza. Jak nie pomyśleć tutaj o owym zanim Księgi Jeremiasza, Beterem, zanim cokolwiek wydarzyło się w Twojej historii, Twoja prehistoria rodziła się we mnie, mówi do Jeremiasza Bóg. Wołanie po imieniu to niezawodny znak powołania. Tak było zawsze, tak było w wypadku wielu proroków, których Bóg wzywa po imieniu i odpowiadają podobnie jak nasz bohater: oto jestem. Odpowiedź na głos powołania, odpowiedź człowieka, który staje w gotowości. Taka była odpowiedź i Samuela, i Izajasza, i wreszcie odpowiedź Pawła. A więc przedziwny dialog. Bóg wydobywa z wieczności imię Mojżesza, a ten odpowiada w precyzyjnym momencie swojej historii: oto jestem. Tak rodzi się kolejna niezwykła historia tego człowieka. Paradoksalnie jednak, z jednej strony Bóg zaprasza do bliskości, woła po imieniu, ale równocześnie ostrzega Mojżesza przed zbytnią poufałą, bezrefleksyjną czy bliskością pustą. Ma zdjąć sandały. To szczególna postawa uniżenia sługi, niewolnicy, jak pamiętamy, chodzili boso. Mojżesz, chcę powiedzieć, narrator, nie ma przed Bogiem prawa do niczego. Wszystko, co będzie w następstwie tego spotkania, będzie czystym darem. To Bóg będzie pisał nową historię, nowe jej rozdziały w życiu Mojżesza. Księga Jozuego w 5 rozdziale przed zdobyciem Jerycha pokazuje, jak wódz zastępów pańskich mówi do Jozuego identyczne słowa, które usłyszał Mojżesz: zdejm obuwie z nóg twoich, albowiem miejsce, na którym stoisz, jest święte. Zdejm sandały z nóg. I Jozue tak uczynił. Hammakom. To jest to miejsce, na którym stoi Mojżesz. Proszę Państwa, ale to nie jest jakieś miejsce. To jest miejsce przez duże M. Tak określano sanktuarium. Wystarczy, że przywołamy drugą księgę Kronik w rozdziale 6, która pokazuje niezwykle piękną modlitwę króla, który prosi, aby w dzień i w nocy oczy Twoje patrzyły na tę świątynię, ponieważ jest to miejsce, w którym zechciałeś umieścić swoje imię. Hammakom Asher Amarta Lashuv Shimcha Sham. Cudowny tekst, który pokazuje, że miejsce to jest miejscem świętym, staje się sanktuarium, obecnością Boga. Wreszcie Księga Wyjścia, tekst, który nam zaraz będzie potrzebny do wyciągnięcia kilku wniosków, pokazuje rozkaz Boga: uczynisz mi ołtarz z ziemi i będziesz składał na nim swoje całopalenia, ofiary biesiadne, na każdym miejscu, gdzie każe ci wspominać moje imię. Bechol hammakom. Na każdym miejscu. Co to znaczy? Otóż, proszę Państwa, mamy tutaj zupełnie odmienną koncepcję Boga niż tą, jaką miały ościenne narody. pogańskie bóstwa były przywiązane do lokalnych sanktuariów. Natomiast w mentalności Izraela, pamiętamy, że tradycje dotyczące Mojżesza i wyjścia zostały zredagowane ostatecznie, poczynając od wygnania babilońskiego. Dla wygnańców w Babilonii niezwykle istotne było to, że tam, gdzie jest choćby jeden z wygnańców, jeden z czcicieli Jahwe, tam jest jego chwała, tam on przychodzi, tam jest Hamakom, tam jest Bóg, ponieważ cała jest ziemia. I wreszcie świętość, o której mówi nasz tekst, to Hamakom jest święte, Kodesz, czyli oddzielone od sfery profanum, zupełnie inne niż wszystko, co je otacza. A zatem jest to miejsce przeniesione w sferę Boga, należące wyłącznie do Niego.
Więc, drodzy Państwo, z tych wersetów dowiadujemy się, z wersetu kolejnego dowiadujemy się odrobinę o tym, jakiej postawy wymaga od Mojżesza Pan. Mojżesz ma stać się Jego sługą. Nie ma prawa do żadnej ziemi, do której dopiero poprowadzi go Pan. Zdejmuje sandały. Staje w postawie uniżenia i pokory przed tym, który przychodzi jako mocniejszy do niego. Równocześnie staje przed nim tajemniczy Bóg, który z tego tekstu wynika, jest Panem całej ziemi, do którego należy wszystko. Miejsce, w którym stoi Mojżesz, jest ziemią świętą. Gdziekolwiek jest Pan, jest ziemia święta. Jego jest cała ziemia. Jakie jest jednak jego imię? Bóg powoli objawia w historii Mojżesza swoje imię, które jest także kluczem do tego, aby wejść w bliższą relację z Nim. W kolejnym szóstym wersecie historii powołania Mojżesza czytamy. Powiedział Pan, jestem Bogiem Ojca Twego, Bogiem Abrahama, Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zasłonił wówczas twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. Pan mówił dosyć, napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem narzekań jego na ciemiężców. Znam więc jego uciemiężenie. Stąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, która opływa w mleko i miód, na miejsce Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Peryzyty, Chiwity i Jebuzyty. Teraz oto doszło wołanie Izraelitów do mnie, bo też naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie. Idź przeto teraz, oto posyłam cię do Faraona i wyprowadź mój lud Izraelitów z ziemi egipskiej. Jak mówiliśmy, mamy tu do czynienia z pierwszym objawieniem imienia Bożego. Bóg przedstawia się Mojżeszowi. Przedstawia się jako Bóg ojców Abrahama, Izaaka i Jakuba. Każdy z patriarchów jest tutaj wymieniony po imieniu, ponieważ w historii każdego z nich Bóg objawiał się inaczej. Każdy ma swoją historię i swoją twarz przed Panem. Nie będziemy tych pięknych historii przypominali. Śledziliśmy je także tutaj, czytając historię Abrahama, Izaaka, Jakuba i Józefa w trakcie naszych wykładów z egzegezy Starego Testamentu. Czy oto przychodzi czas na historię Mojżesza? Tak, jak przekonamy się za chwilę, to będzie historia Mojżesza, ale bardziej jeszcze historia narodu. Mojżesz nie zostanie powołany dla samego siebie. Nie będzie już mowy o Bogu Mojżesza, chociaż przecież Mojżesz odgrywa ogromnie ważną rolę w historii Izraela, ale będzie od tej chwili mowa o Bogu Izraela, Bogu całego narodu. Mojżesz zakrywa przed Panem swoją twarz. Powodowany ciekawością zbliżył się do krzewu. Teraz zaczyna odczuwać bojaźń. Widzi, że stanął przed kimś, kto przekracza jego ludzki świat i percepcję. Widzi, że stanął oko w oko z prawdziwym Bogiem. Widzimy tutaj także piękną transformację i przeobrażenie naszego bohatera. Twarz zakrywa nie tylko Mojżesz. W Księgach Sędziów bohaterowie także będą zakrywali swą twarz, lękając się patrzenia na Boga. Także wielki prorok Eliasz będzie zakrywał czy odwracał swą twarz, kiedy chwała Boża będzie przechodziła obok, bo istnieje w Starym Testamencie tradycja mówiąca o tym, że ujrzeć Pana oznacza także śmierć. Jego chwała do tego stopnia przekracza naszą kruchą ludzką naturę, że mogłaby nas uśmiercić. Rao raiti, mówi Pan, rzeczywiście zobaczyłem już nędzę mojego ludu w Egipcie. Napatrzyłem się na nią dosyć. Używa się tu mnóstwa czasowników w tych wersetach, które mówią o Bogu rzeczywiście towarzyszącym swojemu ludowi. Bogu, który naocznie przekonał się o ich cierpieniach. Bogu, który odczuwa ich cierpienie. Jada, poznałem te cierpienia, mówi Pan. W języku hebrajskim to słowo poznać nigdy nie nosi konotacji czysto intelektualnych, teoretycznych. Bóg rzeczywiście współodczuwa, uczestniczy z Izraelem w tym jego losie, nawet jeśli nie okazywał tego do tej pory. To jest czas okazania tej niezwykłej bliskości. Wajeret, mówi do Mojżesza, zszedłem teraz, aby ocalić mój lud. Jest bardzo piękny czasownik, bo używa się go w Biblii hebrajskiej, prosty także. Używa się go w Biblii hebrajskiej w wielu bardzo znaczących kontekstach. Pan mówi o deszczu, który spada z nieba, używając tego właśnie czasownika, i nawadnia całą ziemię. Mówi o wodzach, którzy spadają czy schodzą z góry w ten czasownik, żeby zaatakować swoich wrogów. W księgach historycznych mamy do czynienia szczególnie z tymi znaczeniami tego czasownika. Więc sugeruje się tutaj, że Bóg przychodzi jak życiodajny deszcz do Izraela, spada wreszcie z nieba, przychodzi także jako mocarz, ktoś potężny, wódz, kto wreszcie ocali swój lud Izraela z jego niewoli. Bóg przychodzi lachecji, żeby nie tyle ocalić, co porwać swój lud, wyrwać go. Z narracji Księgi Rodzaju w 30 rozdziale dowiadujemy się, że Jakub przypisuje Bogu wyrwanie owiec swojego teścia i oddanie ich patriarsze. Więc Bóg przychodzi, aby porwać swój lud. Trochę jak porywa się ukochaną, trochę jak porywa się właśnie może także kobietę. Zstępuje jako życiodajny deszcz, jako wódz, który ich wyzwoli, wstępuje, aby porwać ich wreszcie, tak obrazowo rzecz ujmując, w swoje ramiona. A teraz, mówi do Mojżesza, potrzeba także twojego współdziałania. Leka eshlacheka. Idź, posyłam cię, żebyś wyprowadził mój lud z Egiptu. Leka i lek, ten czasownik jest obarczony także wieloma pięknymi znaczeniami. Przyjrzeliśmy się mu już w historii samego Abrahama. Lek to zaproszenie do wyjścia. Mojżesz, podobnie jak Abraham, ma także swoją historię wyjścia. Musi opuścić ziemię Midian, musi opuścić to miejsce, gdzie już się zakorzenił, musi przyjąć tę paradoksalną misję, która przekracza jego siły, i jak Abraham, ufając tylko Bogu, ruszyć na spotkanie Faraona.
Narrator zadaje czytelnikowi bardzo mocne pytanie. Jak zareagowałbyś na takie zadanie? Bo z pewnością to, które otrzymał Mojżesz, przekracza jego siły. Przekracza ludzkie siły. Zadanie jest niemal samobójcze. Tak jak w każdym powołaniu, tak i tutaj Mojżesz będzie wyrażał swoje wątpliwości. Kiedy śledzimy jego historię, to widzimy, że w rozdziałach od 3 do 6 Mojżesz wielokrotnie, 8-krotnie wyraża swoje wątpliwości i za każdym razem cierpliwie Pan odpowiadał, że jego właśnie potrzebuje. Tekst 3 rozdziału od 11 wersetu powiada tak. Mojżesz odrzekł Bogu: kimże jestem, bym miał iść do Faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu? A on powiedział: ja będę z tobą. Znakiem zaś dla ciebie, że ja cię posłałem, będzie to, że po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze. Nie będziemy się, drodzy Państwo, długo zatrzymywać nad tym tekstem, bo chcielibyśmy jeszcze pokazać samą istotę tego objawienia, czyli imię Boga, ale zaznaczmy tylko niektóre ważne sprawy. Otóż pierwsza wątpliwość dotyczy kwalifikacji Mojżesza. Mojżesz pyta: mi ani, kim jestem? A więc można zinterpretować to pytanie jako swoiste uznanie zależności od Pana, ale również jako pytanie o to, kim jestem sam, kim jestem ja tu i teraz. Pamiętajmy, że Mojżesz ma za sobą, jak powiedzieliśmy, historię złamanego życia. Ma za sobą historię, którą Bóg chce, aby zostawił. I teraz rozpoczyna się historia zbawienia. Kiedy w dzieje człowieka wkracza Bóg, historia zmienia się właśnie w historię zbawienia. I taką nową historię ma rozpocząć Mojżesz. Mojżesz jednak myśli wyłącznie o sobie, podczas gdy historia zbawienia, jak już wielokrotnie podkreślaliśmy, ma dotyczyć wspólnoty. Bóg będzie posyłał go do ludu. Wciąż wydaje się Mojżeszowi, że Bóg żąda od niego, aby uczynił to swoimi siłami. Tymczasem tak wcale nie jest. To nie talent, nie pozycja, nie siły, ale to obecność Boga będzie tym, co poprowadzi Mojżesza. Wreszcie to ja będę z tobą, to na pewno znak objawienia imienia Bożego, o czym za chwilkę, ale z drugiej strony owo ja będę z tobą pokazuje pewien paradygmat obecny w historii wszystkich proroków. Mojżesz jest nazwany największym z nich. Otóż w historii każdego z proroków, tak jak w historii proroka Jeremiasza, na jego skargę o to, że jest uciskany przez ludzi, Bóg nie powie: znikną, ale powie: ja będę z tobą. Wreszcie tajemniczy znak oznaczał chorągiew, monument, coś przywołującego dzieła Boże, ale ten znak jest tutaj niezwykle paradoksalny, proszę Państwa. Albowiem w innych księgach biblijnych, w innych scenach powołania, takich jak powołanie Gedeona, na przykład z 6 rozdziału Księgi Sędziów, znak jest przykładem Bożej mocy, który poprzedza pełne objawienie Boga. Celem znaku jest udzielenie powołanemu zachęty do wykonania powierzonej misji. Tutaj w sposób wyjątkowy w Biblii znak zostaje udzielony po wydarzeniu, aby uwiarygodnić fakt, że to było zamierzone przez Boga. Oddacie cześć Bogu na tej górze. To jest wyzwanie dla wiary człowieka dużo większe. Niektórzy zwracają uwagę również na fakt, że znakiem są słowa „Ja będę z Tobą”. Owszem, one wskazują na bliskość Boga i ta bliskość będzie pomagała Mojżeszowi przetrwać trudne chwile. W każdym razie wiemy, że Mojżesz nie otrzymuje uprzedzających Boże działanie znaków, tak jak zwyczajni prorocy.
I tu wreszcie dochodzimy do tego kulminacyjnego momentu powołania Mojżesza, czyli objawienia imienia Bożego. Przeczytajmy ten tekst, w którym Bóg wreszcie, po raz pierwszy w historii, decyduje się wyjawić człowiekowi swoje imię. Mojżesz rzekł Bogu: „Oto pójdę do Izraelitów i powiem im, Bóg ojców moich posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest jego imię, cóż mam im powiedzieć?” Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: „Jestem, który jestem”. I dodał: „Tak powiesz synom Izraela, jestem posłał mnie do was”. Mówił dalej Bóg do Mojżesza: „Tak powiesz Izraelitom, jestem Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia”. Więc wreszcie dochodzimy do tego momentu, w którym Bóg objawia swoje imię. Pamiętamy doskonale z Księgi Rodzaju moment, w którym Jakub walczył z Panem czy z aniołem, zmagając się z nim aż do świtu. Zapytał go wówczas: „Jakie jest twoje imię?” Bóg, który przemawia przez usta anioła w tym momencie, mówi: „Dlaczego pytasz mnie o imię? Moje imię jest tajemnicze”. To jeszcze nie jest czas objawienia imienia Bożego. Ten czas przychodzi właśnie teraz, w historii Mojżesza. Mojżesz, pytając Boga o imię równocześnie, pyta go, czy ten Bóg, w którego imię za chwilę ma pójść do Faraona, podjąć się tej paradoksalnej, niebezpiecznej, przekraczającej ludzkie siły misji, czy ten Bóg rzeczywiście jest silniejszy od wszystkich innych bogów Egiptu? Czy ten Bóg jest silniejszy od bogów Faraona? Imię będzie kluczem do rozpoznania tej Bożej mocy. Imię w Biblii oznacza także możliwość komunikowania się, bliskiego komunikowania się z Bogiem. Mojżesz nie chce, aby to doświadczenie spotkania było tylko jednorazowym. Otrzymując od Boga imię, otrzymuje równocześnie stały dostęp do Niego, do Jego mocy i do Jego bliskości, do Jego opiekuńczej miłości. Imię otwiera cały obszar życia wewnętrznego osoby. Jeśli znamy kogoś po imieniu, oznacza to, że jesteśmy z nim w bliskiej relacji. Takiej relacji potrzebuje Mojżesz, aby pójść do Faraona. Takiej relacji potrzebuje Izrael i taką relację ostatecznie Bóg decyduje się nawiązać ze swoim ludem, objawiając im swoje imię. Wajomer Elohim el Moshe, Echie asher echie, Wajomer ko tomar libne Israel, Echie shelachani alechem, Echie asher echie. Tak po hebrajsku brzmi objawienie imienia Bożego, które tłumaczymy zazwyczaj w naszych polskich przekładach: „Jestem, który jestem”. Co oznacza to imię? Co kryje się za tym enigmatycznym stwierdzeniem? Na ten temat wylano już morze komentarzy i napisano mnóstwo od czasów starożytnych aż do naszych czasów. Może przytoczmy tylko kilka najważniejszych i najciekawszych interpretacji. Święty Augustyn mówił, że to imię Boże jest celowo tajemnicze, ma takim pozostać. W jego brzmieniu trudno dopatrzeć się na pierwszy rzut oka jakiegoś wyraźnego sensu. I dlatego właśnie Bóg dodaje: „Jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba”. Brzmi to rzeczywiście tajemniczo. To imię Boże brzmi tajemniczo, ale ukrywa się w nim także objawienie istoty tego, kim jest Bóg. Niektórzy sugerują, że należałoby je tłumaczyć: „Byłem, jestem i będę”. Czyli imię to objawia kogoś, kto towarzyszy historii ludzkiej od początku i będzie towarzyszył do końca. Pierwszy i ostatni, jak powie o nim Księga Apokalipsy. przedwieczny, ten, który istniał od zawsze i zawsze będzie istniał. Tak to imię Boże tłumaczyli wielcy ojcowie Kościoła, Ambroży i Hieronim. To Bóg niestworzony. Pierwszy, początek i koniec. Inna sugestia interpretacyjna, jestem, który jestem, oznacza jedyny istniejący. To znaczy istnienie należy do istoty Boga. To brzmi troszkę filozoficznie, przypomina nam się być może święty Tomasz, ale mówili o tym już Orygenes, Eusebiusz. Mówili o Bogu, który się tu objawia, od którego wszystko otrzymuje swoje istnienie. Tak mówił także Grzegorz z Nazianzu i Hilary z Poitiers. Istnienie należy do jego istoty i on daje innym udział w swojej istocie, udzielając życia. Trzecia interpretacja Bożego imienia. Jestem tym, którym będę także. Czyli objawia nam się tutaj Bóg niezmienny. Tak tłumaczyli to żydowscy komentatorzy, którzy przekładali pismo z hebrajskiego na grecki, Akwilla, Teodocjan. Tak tłumaczył także to Boże imię Augustyn i Fulgencjusz. I wreszcie czwarta interpretacja, ta, która jest najbliższa kontekstowi, o którym mówi nasz tekst. Jestem tym, który jest z wami. To imię Boże należy tłumaczyć w sposób dynamiczny, w kontekście całej historii Izraela i tego wszystkiego, co przeżywa on w tej chwili w Egipcie. A przeżywa moment najdotkliwszej próby narodowej. Zadają sobie pytanie, gdzie jest Bóg patriarchów i Bóg Bożych obietnic. Podobne pytanie zadaje sobie Mojżesz. Czy Bóg opuścił ich, porzucił w tym momencie próby? W momencie decydującym Bóg przychodzi, aby potwierdzić swoją aktywną obecność, towarzyszenie w dziejach Izraela. Mówi, jestem z wami. Byłem tu od zawsze, choć być może ta obecność była bardziej ukryta. Jestem, towarzyszę wam, waszym cierpieniom i będę z wami. Zstąpiłem, aby was wyzwolić. A więc objawia nam się tu, drodzy państwo, Bóg, który jest towarzyszem. Najwierniejszym towarzyszem losu człowieka. Zawsze z nami. To piękną intuicję podejmie później Izajasz, nazywając Boga Emmanuel, czy tego Mesjasza Bożego. Bóg z nami. Ta piękna intuicja wypełni się później w Jezusie. Bóg jako ten, który cierpliwie towarzyszy nie tylko losom Izraela, ale losom każdego człowieka. Tak także chce, aby nazywać go przez wszystkie pokolenia.
Drodzy państwo, doszliśmy zatem do swoistego szczytu tego wspaniałego opowiadania. Z tego szczytu będziemy schodzili później do zupełnie nowej historii. Spróbujmy teraz w kilku słowach podsumować to, co wydarzyło się dzisiaj, w czym uczestniczyliśmy. Otóż po pierwsze, drodzy państwo, opowiadanie to nie było zamierzone jako dokładna relacja o tym, co rzeczywiście wydarzyło się między Bogiem a Mojżeszem, a co Mojżesz mógłby zapisać w swoim pamiętniku, gdyby taki prowadził. Narrator stara się przekazać znaczenie, jakie ma wybranie przez Boga do spełnienia misji właśnie Mojżesza. Opowiadanie o powołaniu wychodzi naprzeciw ludzkiej potrzebie znaków i gwarancji. Po drugie, jak widzimy, Bóg objawia się w życiu za pomocą paradoksów. Krzew płonął, ale nie spłonął. Bóg zawsze zadziwia, a najbardziej zadziwi w historii, która będzie miała dalszy ciąg, tym, że z grupy rozproszonych niewolników uczyni nie tylko grupę ludzi wolnych, ale przede wszystkim z tej grupy niewolników uczyni skonsolidowany naród. To będzie najbardziej zadziwiające. Po trzecie, motywem działania Boga i motywem działania Mojżesza nie ma być osobisty interes, ale krzywda innych ludzi. Dość napatrzyłem się na wołanie mojego ludu, mówi Pan. Dość napatrzyłem się na krzywdę. Dlatego wkraczam. Po czwarte, jakkolwiek ogień jest często narzędziem czy wyrazem teofanii, o czym mówiliśmy, to wielu autorów powiada, że tutaj mamy wyraźną aluzję do aktu oznaczenia granic Edenu. Przed Edenem Bóg postawił cherubów i miecz połyskujący ogniem. Wydarzenie na górze Horeb oraz będące jego następstwem wyjście stanowią bramę, która wiedzie z powrotem ku pierwotnemu zamierzeniu Boga wobec stworzenia. Drodzy państwo, jak wielką jest przygoda, w której człowiek uczestniczy, jak wielka to odpowiedzialność i jak wielka to misja, zobaczymy w następnym odcinku, kiedy Mojżesz stanie przed Faraonem, kiedy będziemy mówili o plagach egipskich i o historii wyjścia.
Drodzy państwo, bardzo dziękujemy za uwagę, dziękujemy naszym wykładowcom za wykład. Czekamy na telefony z pytaniami. Mamy 10 minut czasu. Dzisiaj nasi wykładowcy to ojciec dr Wojciech Popielewski, oblat Maryi Niepokalanej, i ksiądz dr Marcin Kowalski. Temat Mojżesz i historia wyjścia Izraelitów z Egiptu, z niewoli. Drugi wykład, można powiedzieć, nieprosta to historia i samego Mojżesza, i narodu wybranego. Ktoś wczoraj też mi tak akurat wspomniał, że ta pewność niewoli była łatwiejsza dla Izraela niż wolność ku nie wiadomo jakiej przyszłości. Tak? Oni tak też Mojżesz w którymś momencie zarzucali, tak, że byliśmy pewni tego, byliśmy w niewoli, ale mieliśmy się na czym oprzeć.
Zresztą cała historia, która będzie później walką Boga o serce ludu, będzie polegała na tym, żeby ludzie przywiązali się do Boga, który prowadzi w nieznane, a nie wracali do tego, co pewne. Przecież to, co Bóg będzie wyrzucał najczęściej, to był grzech wspomnienia tego dobrobytu Egiptu. Byle było dobrze. Z Bogiem nigdy nie będzie z Bogiem nie będzie przyjemnie. Będzie bezpiecznie, ale nie będzie przyjemnie, tak jak w Egipcie. W Egipcie było przyjemnie, chociaż niebezpiecznie. Z Bogiem jest odwrotnie.
Jeżeli myślimy o lekturach, jakie byśmy chcieli zaproponować naszym widzom, żeby też, można powiedzieć, mogli zgłębić ten temat, który dzisiaj im proponujemy.
Polecamy w pierwszym rzędzie komentarz Ambrosio Sperafico do Księgi Wyjścia. To jest książeczka, która wyszła w wydawnictwie M. Księga Wyjścia, Ambrosio Sperafico. Dosyć dobrze napisany, niezbyt obfity, jeśli chodzi o techniczne, egzegetyczne analizy, komentarz. Istnieje także komentarz w języku polskim do tej księgi, napisany przez naszego polskiego biblistę, księdza Lemańskiego. Już o wiele bardziej rozbudowany i techniczny wyszedł w serii Paulistów, komentarzy do Starego i Nowego Testamentu. Jeśli kogoś interesuje, może sięgnąć także po ten komentarz księdza Lemańskiego. I oprócz tego oczywiście nasza stała pozycja, którą polecamy tutaj, Biblia dla każdego, w której odnajdziemy także bardzo piękny opis powołania Mojżesza, napisany bardzo przystępnym językiem, opatrzony rycinami, obrazami i odwołaniami do sztuki.
Mojżesz, dla kogo było to trudniejsze? Dla Mojżesza to wyprowadzanie narodu izraelskiego, to budzenie się jego świadomości tego, kim on jest i w historii swojego narodu, czy samego Izraela?
Myślę, że Mojżesz jest taką figurą, do której może wracać każdy przełożony we wspólnocie. Pamiętamy
w każdej
wspólnocie pamiętamy ten słynny tekst, kiedy Mojżesz stracił cierpliwość, poszedł przed Pana i zapytał, czy to jest mój lud, czy to ja go zrodziłem, czy to ja go nosiłem, czy to ja go wyprowadziłem, dlaczego ciężar spada na mnie, ty się nim zajmij. Więc to pokazuje, że mamy być jakby, współpracując, czy będąc odpowiedzialni za ludzi, być troszkę wolni, zdystansowani. To jest sprawa Boga. Jeśli to jest sprawa Boga, Bóg się tym zajmie.
Ale także rzeczywiście w historii Mojżesza widać paradygmat powołania każdego z nas, i świeckich, i osób duchownych, ponieważ Bóg zawsze powołuje każdego do misji, która przekracza nasze siły i nie powinniśmy się tego bać. Kluczem jest oparcie się na Nim właśnie. Mojżesz musi w pewnym momencie zrezygnować ze swoich ludzkich kalkulacji rzeczywiście. Musi odkryć, że jeśli misja go przekracza, to potrzebuje do tej misji siły Bożej, a nie swoich talentów. W historii każdego powołania, także naszych, przecież odkrywamy, że wymawiamy się na tysiące sposobów, prawda? Próbujemy sugerować Bogu, że znalazłby kogoś lepszego. Jesteśmy dobrymi mówcami, tak jak będzie się wymawiał Mojżesz, Jeremiasz, Izajasz. To wszystko historie powołań, w których człowiek nie chciał zaakceptować misji, bo była zbyt wielka. I to należy do ludzkiego powołania. Jest zawsze większe niż nasze siły. Potrzeba w nim po prostu oprzeć się radykalnie na Bogu.
Dziękuję. Mamy telefon. Proszę bardzo, telewizja Trwa.
Halo?
Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam szanownych ojców. No. Ja mam takie krótkie pytanie.
Prosimy.
Były takie dwa rody społeczności, Hetyci i Maonici. I proszę mi o nich coś powiedzieć. I co się z nimi stało? Bóg zapłać. Kłaniam się.
Bardzo dziękujemy.
Drugiego imienia nie dosłyszałem, ale jeśli chodzi o Hetytów, to właściwie był naród, który stworzył potężne imperium od 15 do mniej więcej 12 wieku. Hetyci panowali niepodzielnie właściwie nad terenem ówczesnej Turcji, czyli Azji. Hattusza to była taka słynna stolica tego imperium. Hetyci utracili swoją władzę w związku z inwazją ludów morza także w okolicach, czy w czasie XII wieku. ten czas, kiedy Hetyci wycofywali się także z Palestyny, bo oni rozciągali swoją władzę nad Palestyną. To był było takie miejsce, gdzie krzyżowały się wpływy Egiptu i ich imperium. Ten czas, kiedy oni wycofali się już z Palestyny i równocześnie Egipt tam nie wkroczył, pozwolił Żydom także na osiedlenie się w czasach Jozuego i w czasach sędziów. Pozostawili po sobie reliefy, ta stolica, w której można do dziś oglądać potężne lwy imperialne stojące na straży miasta i strzegące bram, są znakiem tej potęgi ludu, który ustąpił wobec naszej słynnej, rodzącej się wówczas Asyrii. To był XII-XI wiek, kiedy powstaje Imperium Asyryjskie, przed Chrystusem oczywiście, i kiedy upada Imperium Hetytów.
Dziękuję.
Jeśli można coś dodać do tego, o czym mówił ksiądz Marcin, to bardzo interesująca jest lektura historii Izraela z punktu widzenia położenia. Przecież oni są niejako na progu. Przez ten próg przechodzą wszystkie ludy, te wielkie potęgi, o których ksiądz Marcin mówił, Hetyci, czy później całe kolejne rodzące się sekwencje ludów i narodów ze wschodu i zachodu, z północy i pustyni, wszystko będzie szło przez ten próg. Bóg jakby uśmiechnął się do tego narodu, stawiając go w takim niezwykłym tyglu zdarzeń, okoliczności historycznych i tak dalej.
Dziękuję. Bardzo prosimy. Telewizja Trwam.
Cześć Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam takie pytanie. Chciałabym poprosić o porównanie wyjścia Abrahama z Ur z wyjściem Mojżesza do Faraona. Jak to się ma do rozeznawania woli Bożej? Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy.
To jest chyba jedno z piękniejszych pytań, jakie nam się tu zdarzyło w telewizji. Bardzo dziękujemy. W tej historii pojawia się ten sam czasownik. Ja sugerowałem, że ona ma pewien związek historii Mojżesza z historią Abrahama. Ma pewien związek, ponieważ Mojżesz to taki bardzo uniwersalny paradygmat każdego powołania. Bóg także do niego mówi wyjdź w pewnym momencie z ziemi Midian, czy Madianitów tym razem. Tak jak Abraham musi wyjść ze swojej stabilizacji, którą już osiągnął w Ur Chaldejskim, a później w Haranie, tak Mojżesz musi wyjść ze swojej stabilizacji, którą już osiągnął w ziemi Madianitów. Tak jak Abraham ma w tej swojej historii wyjścia już około 60 lat, tak jest już podeszłym w latach człowiekiem, tak także jest w historii Mojżesza, który jest już zdrowo po 40, powiedzmy, w historii, kiedy wychodzi z ziemi Madianitów. Widzimy tutaj także zaufanie, na jakie muszą zdobyć się ci ludzie, wędrując z Bogiem. Mojżesz, tak jak Abraham, nie zna do końca celu, do którego poprowadzi go Bóg. Bóg mówi o ziemi obiecanej także, tak jak mówił to Abrahamowi, o ziemi, którą będą musieli zdobywać także w trudzie i pocie czoła. No, stawia przed nim także eksplicite wyzwanie znacznie większe niż przed Abrahamem, bo musi stanąć jeszcze przed Faraonem. Mojżesz musi zdać się radykalnie na Boga, nie ufać własnym siłom, tak jak radykalnie zdał się na Boga Abraham. I to jest także cecha wspólna rozeznawania tego powołania, którą widać w obu postaciach.
Bardzo dziękuję. Ojcze Wójcie.
I jeszcze jedno dopowiedzenie dotyczące tej ostatniej części pytania. Po czym rozeznajemy autentyczność powołania? Otóż po tym, że nie zasiedzimy się. Bóg będzie ciągle nas prowadził. Przeczytałem encyklikę Lumen Fidei, zrobiłem sobie taki słownik słów, które papież używa najczęściej. I najczęściej używanym słowem przez papieża jest słowo droga. Wiara jako droga. Więc autentyczne powołanie to jest wtedy, kiedy idziemy tak jak Abraham w drogę, jak Mojżesz w drogę i Bóg nigdy nie pozwoli nam się zasiedzieć. Jeżeli wijemy gniazdko, a jesteśmy otwarci odrobinę na Boga, Bóg nas z tego gniazdka wyprowadzi.
Gdybyśmy sięgnęli do Ewangelii, to też Jezus, który idzie do Jerozolimy.
On jest w drodze, nie ma gdzie głowy skłonić.
Bardzo dziękuję. Spotykamy się chyba w styczniu dopiero.
Tak, tak jest, w styczniu.
Na początku stycznia, 11 stycznia, to będzie druga niedziela. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie w każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca nasze spotkanie o godzinie 9 rano dzisiaj, przepraszam, sobotę.
Sobotę.
Ja powiedziałem?
Niedzielę.
Niedzielę. Już myślę o jutrzejszym Dniu Pańskim. W każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca. Dzisiaj katedra egzegezy, za dwa tygodnie katedra filologii biblijnej. Dzisiaj naszymi wykładowcami byli ojciec dr Wojciech Popielewski. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję, ojcze. Szczęść Boże Państwu.
I ksiądz dr Marcin Kowalski. Bardzo dziękuję.
Szczęść Boże Państwu.
Dziękujemy. Oczywiście odnajdziemy wszystkie materiały na stronie Radia Maryja, Telewizji Trwam i na stronie biblista.pl. Zapraszamy też do uważnego wsłuchiwania się. To oczekujemy za dwa tygodnie. Dzisiaj temat Mojżesz i historia wyjścia Izraelitów z Egiptu, z niewoli. Mam nadzieję, że to też i nam pomoże w tym życiu duchowym, w tym wzroście i tak jak ojciec Wojciech powiedział, w tej świadomości tego, że jesteśmy cały czas w drodze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.